zupełnie czego innego, więc wydaje mi się, że jak zawsze mamy wyzwanie, żeby przeczytać, żeby studiować Pismo Święte i odnosić to do dzisiejszych czasów, do naszego życia. I spróbuję tak zrobić dzisiaj w wielkim skrócie, jeżeli czytamy Księga Jozuego, który zacząłem z wami jakiś czas temu. Idziemy jak żółwie przez tę księgę, natomiast mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się kolejne rozdziały. Mogę prosić, żeby coś tam się zjawiło. Super. Więc zacznijmy od mam nadzieję, od tego, że da się ruszyć się tu. I nie da się właśnie. No. O, to chciałem. Więc przeczytam pierwsze wersety. To nie będę czytał całego rozdziału, ani siódmego, ani ósmego, ale głównie jest to, będę bazował na tych dwóch rozdziałach. I jeżeli pamiętacie kontekst jest taki, że niedawno temu Izraelici przekroczyli rzekę Jordan, potem ustawili sobie obóz tu w Gilgal, potem wkroczyli w Jerycho, zdobili Jerycho i teraz w tym rozdziale, w tych rozdziałach idą tą doliną Achor do Aj i będzie teraz bitwa pod Aj. Więc to są najlepsze ściały archeologów, jeżeli chodzi o lokowanie tej doliny i tego miasta. Jozue pełen sukcesu w Jerycho, jak pamiętacie, mury padli i to było jak najbardziej zwycięski okres dla Jozuego. Ale zobaczymy, że ten okres bardzo szybko się kończy. To będę czytał tylko pierwsze 10 wersetów. Jeżeli macie ochotę, to zachęcam, żeby przeczytać dalej w domu. Akan z pokolenia Judy przywłaszczył sobie coś dobra obłożonego klątwą. Dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, który leży obok Bet-Awen na wschód od Betel i rzekł im, idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę. Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj, a zwróciwszy do Jozuego, donieśli mu, niech się wyrusza cały lud, około 2 lub 3 tysięcy ludzi, niech pójdzie, a zdobędą Aj. Nie, później czytamy, że Aj to miał gdzieś 12 tysięcy mieszkańców, czyli około 6 tysięcy mężczyzn prawdopodobnie. Nie truć całego ludu, bo ich tam jest niewielu. Wyruszyło więc ludu około 3 tysięcy mężczyzn. Musieli jednak uciec przed mieszkańcami Aj. Mieszkańcy Aj zabili z nich około 36 ludzi, bijąc ich na stoku góry. Przerazili się serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdał swoje szaty i padł twarzą na ziemi przed Arką Pańską aż do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe głowy i mówił Jozue, ach Panie Boże, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czyż po to, aby wydać nas w ręce Amorytów na wytępienie? Ach, gdybyśmy postanowili pozostać raczej za Jordanem. Przebacz Panie. Co mam teraz powiedzieć, gdy Izrael podał tył swoim wrogom? Jeśli usłyszą o tym Kanejczycy i wszyscy mieszkańcy kraju, otoczą nas zewsząd i zgładzą imię nasze z ziemi, a cóż wtedy uczynić dla wielkiego imienia Twego? I rzekł Pan do Jozuego, wstań, dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Więc taki bardzo nieszczęśliwy moment w objęciu Ziemi Świętej przez Izraelitów. Od wielkiego zwycięstwa w Jerycho wpadają wielkie nieszczęście i porażka w Aj. I wygląda na to, że Jozue nie wiedział, co jest grane. Jozue nie był świadom tego, że Achan wziął rzeczy z pobitego Jerycha dla siebie. I w tym momencie Jozue ma pierwszy swój kryzys w takim dotychczasowym zwycięskim procesji przez Jordan i przez Jerycho. I teraz jest problem dla niego. I pytanie jest, skąd to się wzięło, ten problem? I wyobraźcie sobie, że jak lud musiał wtedy ponarzekać i marudzić. Cóż, to Jozue jednak nie jest taki jak Mojżesz. Nie mamy zagwarantowanych zwycięstw. Gdzie jest Bóg? Myśleliśmy, że Bóg nas prowadzi. Czy Bóg jest obecny, czy jest suwerenny, czy On jest w kontroli? No, wydaje mi się, że jedne rzeczy, może z jednych rzeczy, jak debatujemy też w sytuacji, w której w tej chwili świat stoi, możemy zadawać pytania. I te pytania mogą być mądre, mogą być niemądre, mogą być szukającego, szczerze szukającego, mogą być szydercze. Mogą być pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Akurat Jozue ma za chwilę odpowiedź w tej sytuacji. Natomiast czasami zadajemy pytanie, na które nie mamy odpowiedzi. Czasami zadajemy pytania, które są czystą spekulacją i nie wiemy. I musimy powiedzieć, że nie wiemy. Natomiast pewne rzeczy są niezmienne. I wtedy niezmienne było i Jozue tyle wiedział po pobycie z Mojżeszem w pustyni. Wiedział, że kiedy nastąpi taki moment, to należy skierować swoje pytanie w kierunku Boga. Dlatego, że Bóg jest w kontroli, Bóg jest suwerenny. Nic Go nie zaskakuje. Żadna porażka w Aj Go nie zaskoczył. I Bóg też, wiemy, pozwala człowiekowi iść za swoją głupotą. Jeżeli człowiek upiera się w swojej głupocie, nie zwraca się do Boga, nie przyjmuje mądrości Bożej, to Bóg pozwala człowiekowi przeżyć owoc, żniwo swojego postępowania. To też wiemy na 100%. Rzymian 1, to też w Nowym Testamencie mamy to. Rzymian 1, jeżeli człowiek ma przekręcone umysły, to Bóg pozwala mu na to, żeby cierpieć, żeby żyć w obliczu swojej głupoty. W związku z tym my nie musimy być sędziami. Nie musimy być sędziami wszystkich dookoła, bo ludzie wiemy, że każdy z nas w końcu zbiera to, co siejemy. Ta dolina Achor, Achor oznacza kłopoty, problem. To jest problematyczne miejsce w Izraelu, w świętej ziemi. Natomiast jak zobaczymy na końcu dzisiejszego kazania, to nawet to Bóg jest w stanie odwrócić ku czymś pozytywnym. Więc mamy Jozue, który w tym momencie wysyła swoich szpiegów, drugi werset, do Aj. Tak jak robili wcześniej, to wysyłają szpiegi. I szpiegi, może pewni siebie, nie wiemy, może byli bardzo pyszni po zwycięstwie w Jerycho. Mówią, że to nie zatrudźmy całego narodu, to 3000 wystarczy, to nie jest wielkie miasto, na pewno będziemy to zdobyć bez trudu. Więc 3000 ludzie idą. Jozue w tym momencie, z tego co pamiętam, nie pyta Boga o to, jak ma wyglądać, tylko wysyłają ten 3000 ludzi, może pewny swego, i zostaną tam porażkę i zabicie 36 z nich. I w związku z tym lud zaczyna się bać, że jednak to nie będzie tak łatwo, jak może im się wydawało po Jerychu. Lud, który jeszcze nie jest ustawiony, może częściowo jest jeszcze w oborze Gilgal, może częściowo jest w Jerycho. W każdym razie teraz już zaczynają się zastanowić i tylko możemy wyobrazić sobie, jakie pytanie oni sobie zadają. Jozue tu zadaje różne pytania. Natomiast jego mądrość polega na tym, że pada na ziemi przed Panem do wieczora. On wiedział, że tu jest źródło informacji, pewnej informacji, źródło problemu jest, żeby startował u Boga. I w tych dniach fałszywej informacji, manipulowane mass media, kiedy ludzie nie mogą już zaufać to, co mass media podają, to, co politycy mówią, nawet to, co tak zwane naukowcy mówią, bo się różnią w swoich interpretacjach i strategiach. Wiemy, że jest jedno źródło, gdzie możemy znaleźć niezmieniającą prawdę. I to jest Słowo Boże. Więc pytanie jest może jedno dla nas. Czy jesteśmy świadomi Bogu? Czy mamy świadomość Boga w tej sytuacji? Nie w sensie, że wiemy dokładnie, co Bóg robi, bo nie wiemy. Natomiast możemy spekulować oczywiście. To są ciekawskie rozmowy. Natomiast ostatecznie nie wiemy. Ale wiemy, że Bóg jest w kontroli. I wiemy, że tu trzeba szukać rozwiązań i mądrości. Lud może tylko widział bitwę, widział w Jerycho krzyki radości, widzieli w Aj smutek i rozpacz. Natomiast Jozue jako pobożny lider szukał u Boga odpowiedzi. I myślę, że to jest dla nas pewna wskazówka. Niekoniecznie mamy wszystkie odpowiedzi na pytania. Możemy wyobrazić sobie, wiemy, jak ludzie w dzisiejszych czasach pytają. To wtedy mogli pytać, dlaczego te mury Ajne, dlaczego oni nie padli tak jak w Jerycho? Czy Bóg nie jest po to, żeby nas błogosławić, żeby oszczędzać nam przed takim cierpieniem, przed śmiercią? Gdzie jest Bóg? Kim On jest? Gdzie są Jego obietnice? I może to są podobne pytania, które toczą się w naszych domach, w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych. Co tu się dzieje? Kiedy to się skończy? Kiedy wrócimy do normalności? Dlaczego tak się stało? Skąd to się wzięło? Dużo pytań. I nie jest źle, żeby zadawać pytanie, wręcz przeciwnie. Natomiast może mądrość żeby zadawać mądre pytanie i żeby startować, jak mówiłem, u Boga. I to jest siła Jozuego, że wie, gdzie zacząć. To, że zadajemy nawet mądre pytanie, nie oznacza, że będziemy mieli odpowiedź. Przysłów 25, 1 i 2. Tam jest napisane, że chwała królów jest, żeby szukać, badać sprawę. Natomiast chwała Boga jest, żeby trzymać ją w tajemnicy. Więc Bóg jest tajemniczy. Trzyma dla siebie pewne tajemnice. I my nie możemy oczekiwać, że nawet jak padamy na twarz, nawet jak zwrócimy się w odpowiednim miejscu po odpowiedzi, że Bóg da nam odpowiedzi, które oczekujemy. I Jozue też zadaje pytania tu, różne pytania w tym fragmencie. Dlaczego przywiozłeś nas tu? Dlaczego oddajesz nas w rękach Amorytów? Co ja mogę powiedzieć teraz mojemu ludu, który odwracali się od wrogów i zostali pokonani? Co teraz będzie, jeżeli chodzi o innych Kananitów? Oni będą nas kwestionować i będą się cieszyć i przyjdą i zdobędą nas. Więc Jozue ma bardzo szczere, bardzo zasadne pytanie do Pana Boga. I Pan Bóg odpowiada jemu wprost. Dlaczego? Dziesiąty werset. Dlaczego ty leżysz na twarz? Inne pytanie. Ciekaw jestem, jak czytam Jezusa, jak śledzę Jezusa jako najlepszy komunikator, najlepszy nauczyciel, najlepsza ewangelista. Ludzie czasami przychodzą do Jezusa z pytaniami, przeróżnymi pytaniami. I Jezus nie idzie tam, gdzie oni chcą iść w rozmowie. Raz po raz. Jana 9 to jest taki bardzo znany moment, kiedy uczniowie pytają o ślepego, dlaczego on jest ślepy, czy on grzeszył, czy jego rodzice. I Jezus, nie idąc tam, w takiej rozmowie, idzie w innym kierunku. To się stało dla chwały Bożej. O, nie wpadliśmy na to jako wariant. Muszę teraz myśleć innymi torami. Jezus sam wyciąga w bardzo ciekawym momencie w Łukasz 13. Jezus słucha wiadomości. Nie wiadomo jak, ale ma dwie wiadomości. Jedna wiadomość to jest, że Piłatus zabił wielu ludzi z Galilei. I druga wiadomość, słyszy, że jakiś wieżę w Syloam padł na ludzi i 18 osób zginęło. Pewnie przez uczniowie mieli dużo pytań wokół tego. Oni byli z Galilei w końcu. Więc to ich interesowało, co się dzieje, dlaczego teraz Rzymianie polują na nas, na nasz lud. I Jezus, i pewnie zadali różne pytania w tym momencie, Jezus nie, to nie jest podane, ale Jezus, następny jego werset, jego stwierdzenie jest, jego pytanie jest do nich. Czy oni byli, czy ci ludzie, którzy ginęli, byli bardziej grzeszni niż inni? Upamiętajcie się, bo inaczej tak samo skończycie. Totalnie inne ścieżki w rozmowie jak uczniowie. Uczniowie pytają, kto z nas jest największy? Głupie pytanie. Jezus na to mówi, ten, który przyjmuje małe dziecko w moim imieniu, przyjmuje mnie. Co to ma wspólnego? Totalnie inny wątek, prowadzając ich w totalnie inne pytania. Co to ma wspólnego z tym, o co pytaliśmy? Jezus mówi, że najmniejszy pośród was jest największy. Więc to jest sztuka, tak mi się wydaje, dla nas, żebyśmy się uczyli tego w nauczaniu, w ewangelizacji, pomaganiu ludziom, żeby zadawać pytanie i żeby zadawać właściwe pytania. I niekoniecznie, żeby się zgodzić na ich kierunek, ich tok rozmowy. Odmówcie, odrzucajcie głupie spekulacje. Paweł pisze, wiedząc, że oni doprowadzają nas do kłótni. Mamy różne pewnie podejście do maseczek, do wielu innych restrykcji. I cóż my wiemy na te tematy? Czy są zdrowe, niezdrowe, uzasadnione, nieuzasadnione? Możemy spędzić godzinami wałkując te tematy. Pytanie, kiedy to się staje spekulacją? Czy naprawdę warto o tym rozmawiać? Czy może warto użyć te tematy, żeby zadawać związane, ale trochę inne pytanie naszym rozmówcom? Właściwe pytanie. Pytanie, które doprowadzają nas do Boga, do tego, co ma być naszą reakcją na to. Jozue kończy swoje pytanie pytaniem o Bożej chwale. Jak będzie z Twoją chwałę teraz? Co zrobisz dla swojej chwalonej imię? To jest ciekawe pytanie. I na to pytanie Bóg odpowiada. Bóg się rusza w tym momencie. O, to jest ciekawe pytanie, to jest właściwe. Powiem ci, co zrobię. najpierw Twój lud niech się oddaje, niech się przygotowuje. I może nawet ceremonialnie. Niech się przygotowują i wam pokażę. Izrael zgrzeszył przeciwko mnie. Kradli, kłamali. Oni złamali moje przymierze. I następnego dnia to oni wybierają losami i dochodzą do Achana, który wziął. I Achan zostaje w tym momencie zabity. Mam trochę slajdów. To jest dolina Achan. Jak widać, to już mamy góry. To jest podobno tel dzisiejszego, jak to dzisiaj wygląda. I tu jest ukamieniowanie Achana i jego rodziny. Więc cała ceremonia jest. Zbiera się lud i przez losy docierają do plemienia, potem nawet do rodziny. Po co to wszystko? Po co Pan Bóg przechodzi przez taki proces bolesny, doprowadzając do ukamieniowania tej rodziny? No, moje rozumienie tego jest, że w Biblii mamy, Bóg jest takim, który daje nam historię, daje nam konkretne obrazy, które możemy pamiętać, które możemy trzymać w głowie. I Jezus uczy, też wracając do najlepszego nauczyciela, On uczył obrazami, przypowieściami, skojarzeniami z rzeczywistości codziennej. I mamy w Biblii konkretne, wizualne, ceremonialne momenty, jak obrzezanie, szabat, dziesięcinę, komunia, chrzest. Rzeczy, które są symboliczne. I problem z nimi to nie jest, że są. Problem jest, że zaczynamy wkładać za dużą wagę wobec tych ceremonii. Waga, która nie była zamierzona przez Boga. Ale to pamiętamy. I na pewno Izrael pamiętał ten proces wybierania powolnego, sukcesywnego, stopniowego wyboru właściwej rodziny, która zostanie ukamieniowana. Wyobraźcie sobie, jak ten proces wyglądał, jak ludzie się czuli w tym procesie, czekając na losy. Na kogo to wpadnie? Kto tu jest winien? I nie możemy nawet oczekiwać, że zawsze Bóg w ten sposób zadziała. Tak samo jak idziemy dookoła miasta, nie możemy oczekiwać, że mury upadną. Tak samo jak dotykamy Morze Czerwone, że to się podzieli w dwie części. To nie po to są te historie, żebyśmy ich powtórzyli, czy próbowali powtórzyć, ale pokazują coś. I Bóg pokazuje stopniowo swojemu ludu swoją świętość, swoją chwałę. Ostatnio, dwa tygodnie temu, jak miałem kazanie, to może ktoś z was pamięta, przeszliśmy przez trzy etapy, trzy rodzaje ewangelizacji i nauczania. Pierwszy to było wobec tłumu, potem było jako odpowiedź na szczere pytanie danej osoby i potem było to, że Maria siedzi u stóp Jezusa i słucha Go. I stwierdziłem wtedy, że to było najlepsze. Nawet Jezus to stwierdził, że to jest najlepsze, to kim ja jestem. Jezus to twierdził, że Maria wybrała to, co jest najlepsze. I w tym tygodniu miałem rozmowę z człowiekiem, przez którego ja stałem się wierzącym 45 lat temu. I rozmawialiśmy o tym, jak szukać Królestwa Bożego w dzisiejszej sytuacji. Co to znaczy szukać Królestwa Bożego najpierw? I on pracuje jako misjonarz wśród muzułman całe życie, jest starszym człowiekiem. On mi tak odpisał, myślałem, że warto wam to przekazać, że klucz do awansu Królestwa Bożego nie leży w naszej działalności, tylko w tym, że ufamy, odpoczniemy w Bogu i się modlimy. To jest konkluzja jego po 50 lat bycia misjonarzem wśród muzułmanów. I może możemy się zastanowić nad tym, na ile ten ostatni czas daje nam możliwość, żeby śledzić Jozłego przykładu, żeby śledzić Marii przykładu. Siłą rzeczy możemy robić mniej teraz. Natomiast, aby to stał się czymś pozytywnym, znamy ten werset 2 Kronik 7,14. Jeśli upokorzy się mój lud, na którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Ciekawe, że nie słyszę takich opcji, takiego podejścia za często w prasie od naszych przywódców. Potrzeba była pokuta, potrzeba była upamiętanie. I Bóg wymaga to od swojego ludu raz po raz, żebyśmy się upamiętali, żebyśmy odpocznęli w tym upamiętaniu, żebyśmy zaufali Bogu i żebyśmy się modlili. Czy to jest sposób nasz wykorzystania tego lockdowna, zamknięcia w domu? Może powinniśmy upamiętać się, zacząć od siebie. Może powinniśmy się modlić usilnie o tych, którzy też muszą się upamiętać. Może to jest coś pewnego. Żadna spekulacja, tylko potrzeba chwili zawsze jest. I to upokorzenie, upamiętanie otwiera drzwi. Otwiera drzwi dla Boga, żeby Bóg zaczął interweniować. I Bóg daje strategię i Jozue, wysłuchując tą strategię, zastosuje go. 30 tysięcy lud tym razem wybiera się w kierunku Aj. Tym razem mury nie padli. Bóg nie jest standardowy. Nie można zakładać, że to, co wczoraj się udało, że dzisiaj Bóg też to będzie błogosławić. Ale jednak Bóg daje zwycięstwo tym razem. Bitwa jest wygrana. Jozue spali całe miasto. Zabije wszystkich 12 tysięcy mieszkańców i powiesił króla. Więc widzimy Jozuego jednoznacznie tym razem, jednoznacznie idąc za strategią Boga. I jego następny ruch, o którym nie będziemy czytać dzisiaj, pod koniec 8 rozdziału, jest, żeby odnowić przymierze, który został złamany przez Achana. I znowu widać, że Jozue spisuje się pobożnie dotychczas w tych różnych momentach, odpowiednie kroki wykazując jego pobożne prowadzenie. I na końcu, wracając do Doliny Achan, to było miejsce, początek, przejęcie ziemi obiecanej. To było miejsce, jak stwierdziłem wcześniej, bólu, miejsce problemów, miejsce kłopotów, miejsce upadku, miejsce przegrane. Miejsce, gdzie dmuchanie trąbami koło Jerycha się zmieniało w rozpacz i w łzy. I ciekawe jest, wiele set lat później, kiedy Ozeasz prorokuje. On prorokuje o Dolinie Achor. I jego proroctwo jest takie, że Dolina Achor, to jest Ozeasz 2:15-16, Dolina Achor będzie zmienione przez Boga w drzwi nadziei. I Bóg staje się tam nie tylko wtedy, nie tylko naszym mistrzem, ale również naszym mężem. Więc Ozeasz przewiduje, że ta dolina, która była dolina rozpaczu i przegrany, kompromitacja Izraela, że Bóg kiedyś w przyszłości przemienia to w drzwi nadziei. Na to, że nie tylko będzie takim potężnym Bogiem, naszym mistrzem i Panem, ale będzie również naszym ukochanym Ojcem i mężem. Wspaniały obraz proroctwa Ozeasza na temat Doliny Achora. Abyśmy mieli taką mądrość w podejściu do ludzi wokół nas, do zagadnień, do pytań, które rodzą się w naszych głowach i rodzą się w naszych rozmowach. Bądźmy pobożne jak Jozue, zwróćmy się do źródłem prawdy, jaki jest Pan Bóg, nasz Ojciec i mąż. Amen.